Nazywam się siostra Maynarda, jestem karmelitanką Dzieciątka Jezus.
Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, nazywanej też Matką Bożą Szkaplerzną. Z tym wiąże się też właśnie szkaplerz, do którego zakładania, noszenia zachęcają tutaj szczególnie w Siemiatyczach siostry karmelitanki. Opowiedzmy słuchaczom o tym wspomnieniu, o szkaplerzu, z czym to się wiąże, dlaczego są te szkaplerze, co to jest w ogóle szkaplerz, bo ci, którzy noszą, dla nich to jest oczywiste, ale wiele osób nigdy może nawet nie słyszało o szkaplerzach.
Ta istotna data to jest 16 lipca, kiedy świętujemy. Dla nas to jest uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej. Żeby mówić o szkaplerzu, żeby w ogóle zrozumieć, co to takie jest, to trzeba troszeczkę wejść w historię naszego zakonu, czyli zakonu karmelitańskiego. A zakon karmelitański, to pełna nazwa brzmi, zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Zakon karmelitański. A sama nazwa Karmel pochodzi z Ziemi Świętej, bo tam właśnie byli nasi pierwsi praojcowie, którzy wzorowali się na świętego, najpierw na świętego Eliasza, jako swojego takiego duchowego założyciela, chociaż on to raczej żadnego zakonu nie zakłada, prawda? Później w grotach właśnie Góry Karmel w Ziemi Świętej zamieszkali pustelnicy, a mniej więcej w XII wieku do nich dołączyli krzyżacy, którzy przybyli z Europy, i zawiodli się trochę w tym pomyśle wypraw krzyżowych, i zdecydowali się dołączyć do tych pustelników, którzy już mieszkali w grotach Góry Karmel, prawda? Później, już na pierwszej połowie XIII wieku, już możemy mówić o regule pierwotnej zakonu karmelitańskiego. Co idzie za tym, to najazd turecki, czyli muzułmanie, i nasi ojcowie, czyli karmelici, muszą stamtąd właściwie uciekać. Możemy mówić o emigracji z Ziemi Świętej do Europy, ale właściwie to była ucieczka, ponieważ ci, którzy zostali tam, zostali w sposób brutalny wymordowani po prostu. O tym świadczą takie badania archeologiczne, które były prowadzone tam właśnie w grotach Góry Karmel. Kiedy zakon przybywa, kiedy nasi pierwsi ojcowie przybywają do Europy, to jest XIII wiek, wiemy, że wtedy powstają i jezuici, i dominikanie, również franciszkanie. I to jest taki czas, kiedy jeszcze jeden zakon to nie jest zbyt mile widziany w Europie. Jest nawet taki moment, kiedy naszemu zakonowi właściwie grozi zamknięcie. Jest zabronione przyjmowanie nowych kandydatów. To jest 1251 rok, kiedy w Anglii jest taki świętobliwy, taki główny, przełożony, czyli mówimy general zakonu, Szymon Sztok, który, przynajmniej tak historia mówi, że jest takim wielkim czcicielem Matki Bożej. I on właśnie w nocy z 15 na 16 lipca wręcz błaga Matkę Bożą, żeby ona uratowała swój zakon. Bo bracia już tam na Górze Karmel widzieli ją jako swoją taką orędowniczkę, swoją, nazywali ją siostrą, matką, takim wzorem pierwotnym, jak trzeba służyć Bogu, jak trzeba jemu się oddać. Właśnie. I Szymon Sztok błaga tam Matkę Bożą, żeby ona uratowała swój zakon. I tutaj dochodzimy do tego, do takich właściwie dwóch wersji z tego, jak powstał nasz szkaplerz. Bo samo słowo scapula z łacińskiego to oznaczają barki, plecy. Bracia karmelici nosili na swoich tunikach, czyli na tej pierwszej części swojego ubrania, fartuch, żeby tunika nie pobrudziła się przy pracach. I jedna wersja jest taka, że Matka Boża dotknęła ten tak zwany fartuch, czyli to, co dziś nazywam szkaplerzem, i mówiła, że odtąd to będzie takim znakiem mojej opieki, mojej jakby macierzyńskiej takiej troski o zakon. A druga wersja jest taka, mniej prawdopodobna, bardziej taka, powiedzmy, wymyślona, że Matka Boża podała ten szkaplerz generalowi, żeby on go ubrał, i powiedziała mniej więcej to samo.
Pewnie chcielibyśmy, żeby to były aż takie piękne historie, właśnie dlatego siostra mówi, że może mniej prawdopodobna, ale pewnie też lubiana wersja, bo właśnie byłaby taka bardzo obrazowa, taka piękna, ale bez względu na to, czy Matka Boża podała ten szkaplerz, czy dotknęła tego fartucha, to jednak to Matka Boża zadziałała, żebyśmy dziś o szkaplerzu mówili.
Właśnie o to chodzi, że patrząc z każdej strony nie jest nawet tak istotne, co się stało, czy naprawdę ona dotknęła, czy podała ten kawałek materiału. Istotne jest to, że po tej wizji, po tej takiej modlitwie naszego ojca generała stał się cud. Zostało odwołane takie polecenie, że nie wolno przyjmować kandydatów. Zakon znów zaczął przyjmować kandydatów. Rozrósł się, Później również powstała gałęź żeńska. No i jeszcze później to już będzie XVIII-XIX wiek, kiedy powstawały takie zgromadzenie jak nasze, czyli czynne, prawda? Ale nas wszystkich jako taką ogromną rodzinę karmelitańską właśnie łączy szkaplerz jako, tak jak już mówiłam, szczególny znak opieki Matki Bożej, jej orędownictwa, jej macierzyńskiej opieki. Z szkaplerzem wiąże się również obietnicy Matki Bożej, że ten, który umrze ubrany w szkaplerz, że nigdy nie dostanie się do piekła. To jest bardzo taka kusząca propozycja, myślę, że dla każdego, ale jednocześnie to nie można mylić z magią oczywiście, bo to nie jest tak, że ja teraz ubiorę szkaplerz, będę żyła grzesznie i teraz Matka Boża mnie wybawi z piekła. Nie, to nie jest magia. To oczywiście wiąże się z zachowaniem czystości według swego stanu, to wiąże się właśnie z kultem Matki Bożej, z oddawaniem jej czci. No i co też jest istotne, że człowiek, który przyjmuje szkaplerz, on jest w sposób duchowny łączony tą naszą ogromną rodzinę karmelitańską.
No właśnie, bo Matka Boża szkaplerz jakby podarowała braciom zakonnym i rozumiem, że na początku szkaplerze były jakby zastrzeżone dla zakonu, a dzisiaj mogą go otrzymać też osoby świeckie.
Tak, w pierwszym czasie właśnie tak to było, że to był jakby znakiem braci karmelitów, później sióstr karmelitanek. Ale bardzo szybko właśnie ci, którzy byli tak blisko braci, przyglądali się ich sposobu życia, jak żyli, jak pracowali, jak modlili się, może od tego trzeba było zacząć, że ich też właśnie ta taka myśl, że być pod taką szczególną opieką Matki Bożej ich też to jakby zachęcało. I bardzo szybko to było, że Ojciec Święty pozwolił również świeckim nosić szkaplerz. Na samych początkach to właściwie to były takie większe kawałki materiału, co bardziej przypominało to, co my nosimy dzisiaj jako szkaplerz, jako część naszego habitu, naszego ubrania, ale później już przeszło właśnie dla osób świeckich na takie mniejsze kawałki materiału. No istotne jest to, że to powinny być brązowe kawałki materiału, połączonym takimi sznurkami i jedna część tego połączenia jest na piersiach, druga na plecach człowieka, który go nosi. Istotne jest też to, że szkaplerz trzeba przyjąć z rąk kapłana. To nie jest tak, że ja sam kupuję w jakimś tam sklepiku i sobie ubieram. Na pewno nic złego w tym nie ma, ale tak normalne, żeby właśnie wejść w tą rodzinę naszego zakonu, to dobrze by było przyjąć jednak z rąk kapłana, który podczas tego ubierania szkaplerza również powie człowiekowi, jaka jest ta modlitwa, którą jak taki znak wdzięczności Matce Bożej ja codziennie odmawiam. Również człowiek, który przyjmuje szkaplerz, jest bardzo zachęcany do tego, żeby starać się, jeśli to jest możliwe, tak łączyć się z naszym zakonem w różnych uroczystościach zakonnych, świętach, jeśli to jest możliwe, tak jak mówię, bo tutaj na Podlasiu to nie wiem, my jesteśmy w Siemiatyczach, to trudno było teraz pomyśleć, gdzie to najbliższy nawet klasztor Ojców Karmelitów jest, prawda? Chyba w Lublinie, tak mi się zdaje. Ale jeśli tak patrzymy w sposób duchowy, to nawet będąc w zwykłej parafii, której nie ma, no w zwykłym takim sensie, że to nie jest karmelitańska, w której nie ma karmelity, czy nie ma sióstr karmelitanek, to nie znaczy, że ja nie mogę starać się przynajmniej żyć tą duchowością. Szczególnie jeśli noszę ten szkaplerz.
A tu właśnie, gdzie siostry karmelitanki są w Siemiatyczach, jak siostra to ocenia? Jest ta rodzina właśnie nosząca szkaplerze? Czy kiedy jest ta uroczystość Matki Bożej szkaplerzy, to rzeczywiście są co roku osoby, które chcą szkaplerz z rąk kapłana przyjmować?
Raczej tak. Biorąc pod uwagę, że siostry to już od lat jednak są Siemiatyczak, to zawsze przy tej uroczystości są osoby, które chcą przyjąć szkaplerz, ale jeszcze więcej, ponieważ tu jest ten nasz dom rekolekcyjny, do którego często przyjeżdżają różne grupy, to nieraz bywa tak, że ksiądz albo nawet osoba świecka, która odpowiada za tą grupę, prosi którąś sióstr o tym, żeby opowiedziała o szkaplerzu i właściwie prawie zawsze jest tak, że jest przynajmniej kilka osób, które chcą przejąć szkaplerz, no właśnie i w duchowo wejść w tą naszą rodzinę.
Szkaplerz to właśnie te obiecane przywileje i też takie zobowiązanie, bo kiedy sięgamy po szkaplerz, to deklarujemy się, że będziemy go nosić już do końca życia.
Tak, tyle, że i to też jest takie wyjście jakby naprzeciw ludziom ze strony Kościoła, że po tym jak je przyjmuje szkaplerz z rąk kapłana, właśnie pod znakiem takim dwóch połączonych między sobą kawałków brązowego materiału, to później to można również zastąpić medalikiem szkaplerznym. Jeśli ja noszę ten z materiału szkaplerz, jeśli on się zniszczy, no to mogę dokupić sobie nowe, To zawsze można u nas w klasztorze o to zapytać, ale zresztą to też obecnie to już nie jest problem w różnych innych sklepikach religijnych to sobie kupić. I wtedy już jak następny nakładam, to już nie potrzebuję kapłana, to już mogę sama ubrać ten szkaplerz.
Jakie znaczenie dla siostry ma szkaplerz?
Dla mnie to jest taka ciekawa historia, jak już można słyszeć po mojej mowie, ja nie jestem Polką, więc wtedy, kiedy przyjmowałam chrzest, wtedy miałam 19 lat, w mojej parafii w Rydze był taki zwyczaj, że dzieci, którzy przyjmowali komunię świętą, ja byłam między nimi po tym swoim chrzcie, że mają mieć na pierwszą komunię szkaplerz w formie medalika. No ja dostałam go, ubrałam na pierwszą komunię świętą, ale naprawdę tak do końca nam nikt nie wytłumaczył, o co chodzi. Proboś powiedział, że ma być, no to był. I dopiero później, dopiero 3 lata później, kiedy wstępowałam do naszego zgromadzenia, na rekolekcjach właściwie przed wstąpieniem, wtedy nam siostra opowiadała o szkaplerzu, co to w ogóle takie jest. I wtedy ja przypomniałam sobie, że przecież ja go noszę. I ja w ogóle bardzo mało rzeczy nosiłam, nawet krzyżyka nie nosiłam, ale szkaplerz nosiłam. Nawet do końca nie mogę wytłumaczyć, dlaczego. A później już w zgromadzeniu, to na pewno szkaplerz jest taka rzecz, która przypomina, my codziennie obierając rano szkaplerz, czynimy to klęcząc, całując szkaplerz i dziękując Matce Bożej za jej opiekę. I dla mnie to jest takie zawsze przypomnienie, że ona jest blisko. Kiedy jeszcze pracowałam w szkole, to zazwyczaj, kiedy spotykałam się z jakąś taką trudną sytuacją, trudnymi dziećmi, to nieraz po prostu tym szkaplerzem swoim przytulałam tego dziecka. Przykrywałam go tym szkaplerzem. Jak już nie wiedziałam sama, jak sytuację rozwiązać, to wiedziałam, że Matka Boża poradzi. No i to z swojego doświadczenia wiem, że ona rzeczywiście radzi, że wie, jak rozwiązać takie sytuacje, których ja już nie widzę wyjścia.
Ja wiem, że dzisiaj umówiłyśmy się na rozmowę o szkaplerzu, ale kiedy siostra powiedziała, że miała 19 lat, kiedy przyjęła chrzest, 3 lata później wstąpiła do zgromadzenia. Czy siostra zechciałaby nam powiedzieć coś o swoim powołaniu?
To jest tajemnica. To jest naprawdę taka tajemnica, na którą właściwie człowiek tak do końca nie może sam odpowiedzieć, jak to się stało, bo tak po ludzku biorąc, ja by powiedziałam raczej, że to jest takie, no dla mnie to było takie trudne do zrozumienia, bo mi się wydawało, że jest to wiele takich bardziej przygotowanych na taką drogę osób wokół mnie, bardziej pobożnych, bardziej wychowanych już w tej tradycji takiej chrześcijańskiej, katolickiej. Dla mnie to było takie wielkie zdziwienie właściwie, kiedy ja to zrozumiałam. Po drodze oprócz Matki Bożej jeszcze było Tereska od Dzieciątka Jezus. Na Łotwie ona często jest nazywana małą złodziejką, bo ona tak sama o sobie mówiła, że w niebie będzie otwierała furtkę, żeby grzesznicy mogli wejść i dlatego właśnie taka nazwa jej. Właśnie czytając Dzieje Duszy, jeszcze przed chrztem właściwie, ja już wtedy tak myślałam, że to jest coś takiego, co mnie przyciąga, taki sposób życia, ale na Łotwie wtedy, w tamtych czasach, to był początek 90. lat, nie było żadnego klasztoru karmelitanek, ani naszego, ani karmelitanek bosych, a tym bardziej ojców karmelitów. Więc to właściwie nie było sposobu, żeby przyglądać się nawet, jak siostry żyją, czym się zajmują, co dla nich jest takie istotne. Więc dla mnie, dlatego mówię, że to naprawdę jest takie trudne do odpowiedzi, to pytanie, jak to się stało, nie? Taka wielka tajemnica. Ale właśnie też z tych pierwszych lat swojego chrześcijańskiego życia pamiętam taką książkę niemieckiego, Karmelity, i nazwanie tej książki jest Ponieważ Bóg tego chce. I to naprawdę, to jest taki refren, który we mnie się powtarza, że ja dużo rzeczy mogę nie rozumieć, mogę borykać się z różnymi trudnościami, ale ten refren wraca, ponieważ Bóg to chce. A jeśli On już chce i On jakby wprowadził na tą drogę, to On na pewno doprowadzi do końca. No i już będąc w zgromadzeniu, ja dopiero wtedy się dowiedziałam, że moja babcia ze strony taty, która była katoliczką, chciała wstąpić do klasztoru, tylko rodzice jej nie pozwolili na to. No i ona wyszła za mąż za mojego dziadka, no i mieli 9 dzieci, z których jednym był mój tato, prawda? A znów brat jej ojca, czyli brat mojego pradziadka, był kapłanem, jeden z tych, których dzisiaj nazywamy męczenników II wojny światowej, tylko właśnie na Łotwie. Także ja myślę, że to bardzo, bardzo wyraźnie w tej mojej historii pokazuje się to, że takie rodzinne historie, one mają swój wpływ na nas, chociaż my możemy o nich nie wiedzieć nawet. I te pozytywne, i te negatywne oczywiście, ale w tym wypadku konkretnym akurat chodzi o te pozytywne, prawda? Że ja uważam, że i ten mój brat, pradziadka i moja babcia w dużej mierze właściwie wymodlili to pochowanie, dlatego że ja wychowałam się w rodzinie, w której w ogóle o Bogu się nie mówiło i nawet takiej myśli, takiej jakby z naturalnych warunków, to nie mogła taka myśl się zrodzić. Właśnie miałam niepełne 19, kiedy zmarł mój ojciec i stojąc przy jego trumnie, tuż przed pogrzebem, ja wtedy właśnie jeszcze nie byłam chrzczona, dotknęłam to, co tam leżało. Ja do dziś to pamiętam, chociaż to już prawie 25 lat temu. Pamiętam ten dotyk, pamiętam to zimno i jedyną myśl, która we mnie wtedy się zrodziła, że tu coś brakuje, że to nie jest do końca mój ojciec. Więc to było takie moje pierwsze jakby, no już krok w stronę szukania tego, no gdzie jest to, co do końca tworzyło tą osobę moim ojcem. Czegoś tam mi brakowało w tej trumnie.
A siostry imię? Maynarda, jak siostra wybrała to imię? Miało coś to znaczyć dla siostry? Znaczy to coś szczególnego?
To też jest taka cudowna historia, ponieważ w naszym zgromadzeniu jeszcze jest taka piękna, stara tradycja, że siostra składając profesję, pierwszą profesję, dostaję też nowe imię, że moje zgromadzenie, jako moja nowa rodzina, nadaje mi nowe imię. No i zwykle jest tak, że matka generalna pyta sióstr, czy jest jakieś imię, które siostra chciałaby, bo u nas nie ma dwóch sióstr z takim samym imieniem. To też jest taka stara tradycja w zgromadzeniu. I kiedy przede mną była ta rozmowa z naszą matką, ja bardziej myślałam o zupełnie innym imieniu. I wtedy, kiedy matka mnie zadała to pytanie, czy jest jakieś imię, które ja by chciałam, ja sama dziwiłam się, że ja jej zaczynam opowiadać o świętym Maynardzie, który jest apostołem mojego kraju, apostołem Łotwy, pierwszym biskupem obecnej Łotwy i Estonii. On żył pod koniec XII wieku. No i był tym, który wybudował w krajach bałtyckich pierwszy kościół murowany, był, tak jak już mówiłam, pierwszym biskupem, który no właśnie w tych starych kronikach jest opisany jako człowiek, który przyszedł z pokojem. Nauczył się języka miejscowych ludzi, chociaż miał już koło 60, kiedy tam przyjechał z kupcami z Niemiec, sam też zresztą był Niemcem. Nauczył się języka, zaprzyjaźnił się z tymi ludźmi, nie było mu tam łatwo, wśród takich pogańskich plemion, ale został tam, no i później również tam zmarł, był pochowany, no i dziś jest czczony jako patron naszych ziem. Co jest ciekawe, że właśnie dzięki jego staraniom również mój kraj, czyli Łotwa, no i również obecna Estonia, już właśnie pod koniec XII, na sam początek XIII wieku, te tereny były poświęcone Matce Bożej. I były nazwane Terra Mariana, czyli no już od wieków właściwie te ziemie są taką szczególną własnością Matki Bożej.
Siostra też powiedziała, że kiedy miała te 11 lat, nie było zgromadzeń karmelitańskich na Łotwie, że nawet trudno było poznać te zgromadzenie, bo go nie było po prostu w okolicy. Teraz to się zmieniło, bo no, siostra wraca tak teraz na Łotwę i tam jest nawet nie jeden dom zakonny chyba sióstr karmelitanek. Rozrósł się ten zakon właśnie tam.
Tak, od 99 roku już nasze zgromadzenie jest na Łotwie. W tym momencie mamy dwie małe placówki w stolicy, w Rydze i właśnie druga placówka, do której ja pojadę, Jelgava, czyli w tych dawnych mapach i często też polskich mapach jest niemiecka nazwa, Mitau. Oprócz naszego zgromadzenia na Łotwie są też ojcowie karmelici bosi z prowincji krakowskiej i są karmelitanki bose, które na początku były formowane w Niemczech, dopóki na Łotwie budował się klasztor. To trzeba jeszcze dopowiedzieć, że to był pierwszy klasztor klauzurowy na Łotwie po reformacji, czyli po XVI wieku, prawda? To jest taka niesamowita historia. I właśnie, kiedy ja wrócę na Łotwę, to jest w drugiej połowie sierpnia, arcybiskup ma dokonać takiej uroczystego zamknięcia klauzury właśnie w karmelitanek bosych, bo dotychczas, dopóki trwała budowa i takie różne rzeczy, to siostry miały nie do końca zamkniętą klauzurę, a właśnie w tym roku, w sierpniu, już ta klauzura zostanie zamknięta już całkowicie. No i oprócz tych takich jakby widocznych znaków obecności naszego zakonu jest spora grupa ludzi świeckich, którzy żyją naszą duchowością, czy to w trzecim, tak zwanym trzecim, czy świeckim zakonie karmelitańskim, ale również sporo jest ludzi, którzy noszą szkaplerz, również w mojej ojczyźnie. To jest takie niesamowite, że ta duchowość karmelitańska na Łotwie przetrwała nawet przez czasy radzieckie, chociaż nie było karmelitów, nie było karmelitanek, a właśnie przez znak szkaplerza to przetrwało. To jest takie niesamowite dla mnie.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę, za tą niesamowitą wiedzę, jaką siostra się z nami podzieliła i też te osobiste refleksje, o których siostra nam dzisiaj powiedziała. Pięknie dziękuję.
Dziękuję.